Za kilka dni w niedzielę 5 listopada w Żydowskim Centrum Kultury Kadima w Melbourne zostanie otwarta wystawa poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, powstaniu warszawskiemu, z wątkiem o żołnierzach australijskich biorących udział w powstaniu warszawskim. Na otwarcie wystawy, której patronuje Ambasada Polska w Canberrze oraz Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, przyjeżdża trzyosobowa delegacja Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród nich jest polski historyk dr Rafał Leśkiewicz. Dr Rafał Leśkiewicz jest w tej chwili z nami telefonicznie Warszawa, Sydney. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry panie doktorze. Ja słyszę szumy, jest to komórka na ulicy warszawskiej.
Zdecydowanie tak, właśnie zmierzam do pracy w Warszawie. Dziarsko biegnę do pracy.
Panie doktorze, Instytut Pamięci Narodowej patronuje temu wydarzeniu, otwarciu tej wystawy. Jaki jest udział Instytutu?
Instytut Pamięci Narodowej od kilku już lat w ogóle zaczynając współpracuje ze środowiskami australijskimi, Polaków mieszkających w Australii. Bardzo sobie cenimy tę współpracę i inicjatywy, które dotąd miały miejsce, czy między innymi przygotowanie pierwszej wystawy o rotmistrzu Pileckim i pierwszego wydania książki o rotmistrzu Pileckim. W tej chwili nasz wkład jest taki, że wydaliśmy książkę w języku angielskim, raport W rotmistrza Pileckiego, pokazujący także biografię, historię tego niezwykłego, bohaterskiego człowieka, jak również przygotowaliśmy buklety na wystawę dotyczącą rotmistrza i powstania warszawskiego.
Właśnie, otwarcie wystawy będzie połączone z promocją nowego wydania książki Raport W. KL Auschwitz 1940-44, raport rotmistrza Witolda Pileckiego. IPN jest wydawcą i to jest właśnie wielki udział. Ja mam pytanie, wiemy wszyscy od kilku lat o istnieniu tego raportu, od kiedy zaczęło się mówić w ogóle o postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, o której nie mówiono przez wszystkie lata PRL-u. Ale jaka jest historia tego raportu? Gdzie on był fizycznie przez tyle lat PRL-u?
Znaczy ten raport znajdował się w archiwach, był po prostu niedostępny. W tej chwili jest w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i właśnie z tego raportu korzystamy. To znaczy on nie był tak do końca nieznany o tym, że ten raport istnieje. Historycy od wielu lat wiedzieli, choć niektórzy go oczywiście w swoich badaniach pomijali. Niemniej jednak raport jest znany, był przechowywany i jest przechowywany w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. I z tego raportu korzystając, jakby edytując ten raport, przygotowaliśmy publikację.
Panie doktorze, rotmistrz Witold Pilecki został skazany na śmierć przez władze komunistyczne. Pan sam jest autorem książki Skazani na karę śmierci przez akurat Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu w latach 1946-55. Co prawda jest to Poznań, a nie Warszawa, ale zasady działania, myślę, były dokładnie te same. Kim byli ludzie, których władza komunistyczna chciała się pozbyć za wszelką cenę?
Przede wszystkim mówimy tutaj o bohaterach, żołnierzach podziemia niepodległościowego, nazywanych przez niektórych żołnierzami wyklętymi, albo chyba bardziej zasadne jest nazwanie ich żołnierzami niezłomnymi. Otóż mówimy tu przede wszystkim o osobach, które po tak zwanym wyzwoleniu, zaczynając od lata 44 roku i od wschodnich rubieży Rzeczpospolitej aż do roku 56, aktywnie walczyli i nie zgodzili się na nową władzę, władzę komunistyczną, która pojawiła się w Polsce, którą przynieśli na swoich bagnetach tak naprawdę żołnierze sowieccy. I w głównej mierze to takich ludzi skazywano na długoletnie więzienia lub na karę śmierci, wykorzystując do tego całą machinę komunistycznego terroru. Przede wszystkim oczywiście sądownictwo wojskowe, utworzone tylko w tym celu, aby skazywać cywilów, bo formalnie ci wszyscy ludzie byli cywilami. Oni byli żołnierzami podziemnej armii, ale dla ówczesnego prawa byli cywilami, byli skazywani przez sądy wojskowe. Kilka tysięcy osób skazanych na śmierć w stosunku do znacznej części spośród nich te wyroki zostały wykonane. Rotmistrz Pilecki jest postacią o tyle wyjątkową, że on przeszedł całe piekło Auschwitz, godząc się jako ochotnik, bo tak też o nim mówią, ochotnik do Auschwitz, trafić do obozu koncentracyjnego, dać się złapać w ulicy Łapance w Warszawie, po to, żeby właśnie opowiedzieć, co się dzieje w Auschwitz. I teraz tragizm jego życia polega na tym, że on po wyjściu z obozu próbuje i po zakończeniu w ogóle działań wojennych, bo z obozu uciekł wcześniej, po zakończeniu działań wojennych próbuje sobie ułożyć normalnie życie. Mieszka z żoną, z dziećmi i nagle przychodzą po niego ubecy, aresztują go pod byle błahym powodem szpiegostwa, bardzo popularnego powodu aresztowania żołnierzy podziemia niepodległościowego. Torturują go niemiłosiernie. Pilecki sam mówi, że w porównaniu do tego, co działo się w Auschwitz, że Auschwitz w porównaniu do tego, co zrobili mu komuniści, to była igraszka. I zostaje skazany na śmierć. To wyjątkowo perfidne. Komuniści, tak jak w wielu przypadkach innych skazanych na śmierć i osób, na których wykonano karę śmierci, jego ciało zostało pochowane gdzieś w bezimiennym grobie. Do dzisiaj go szukamy. Do dzisiaj zespół profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który zajmuje się poszukiwaniami ofiar systemu komunistycznego, usilnie próbuje odszukać miejsce pogrzebania szczątków rotmistrza Pileckiego. Do dzisiaj niestety nam się to jeszcze nie udało. Nie udało nam się odnaleźć rotmistrza.
Panie doktorze, czasami można sobie zadać pytanie, kim byli ludzie, którzy tworzyli aparat bezpieczeństwa w początkach PRL-u, w latach tuż powojennych do 1956 roku. Ci ludzie przecież też byli Polakami.
Ale oczywiście, znaczna większość pośród nich, i powiem nawet więcej, że wielu spośród tych prawników to byli rzeczywiście ludzie gruntownie wykształceni przed wojną na dobrych polskich uniwersytetach, czasami posiadający nawet doktoraty z prawa. Dopiero później, mniej więcej od 1949 roku, obserwujemy wycofywanie takie powolne z aparatu sądowego, prokuratorskiego, tych przedwojennych prawników i pojawianie się tak zwanych prawników nowego typu, nowego kroju, takich, którzy byli wykształceni albo quasi wykształceni w okresie komunistycznym, kończący najczęściej kilkutygodniowe kursy prawnicze w tak zwanych szkołach prawniczych. Czyli pierwszą grupą byli ludzie wykształceni z przygotowaniem prawniczym, z doświadczeniem prawniczym przedwojennym, a drugą grupę, tą późniejszą, stanowili ludzie, którzy do aparatu bezpieczeństwa trafili i do służby wojskowej, trafili zaraz po wojnie i tam się kształcili, tam zdobywali swoje szlify i będąc wiernymi władzy komunistycznej po prostu osiągali jakieś wysokie pozycje w aparacie sądowym bezpieczeństwa. To bardzo skomplikowany w ogóle problem oceny tych ludzi. Swego czasu pojawiła się nawet taka książka właśnie autorstwa przywołanego już przeze mnie przed chwilą profesora Szwagrzyka, Prawnicy czasu bezprawia. To tytuł oddający tak naprawdę sens funkcjonowania tych ludzi, bo w okresie bezprawia ci ludzie bardzo, bardzo łatwo poddali się w funkcjonowaniu tego totalitarnego systemu, skazywali na śmierć zupełnie bez mrugnięcia okiem, najczęściej ze zwykłego konformizmu, czasem może ze strachu, ale generalnie dosyć bezrefleksyjnie, nie zastanawiając się nad konsekwencjami.
Jak można nie zastanawiać się nad konsekwencjami, wydając na śmierć człowieka, który ma rodzinę, ma małe dzieci na przykład, a było wiele takich osób poza rotmistrzem Pileckim?
No mi w głowie pozostanie na pewno do końca życia historia jednego z takich ludzi. Ja swego czasu, badając właśnie działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, natrafiłem na sprawę zwykłego sołtysa, rolnika ze wsi Sucharzewo pod Gnieznem, Władysława Rachela, człowieka, który prowadził spokojne życie wiejskie, mając kilkoro dzieci. I dwukrotnie zdarzyło mu się przenocować w szopie na terenie własnego gospodarstwa kilkuleśnych. Tylko przenocować. Został zadenuncjowany, ubecja przyszła do niego, aresztowali go. Bardzo krótka, jednodniowa rozprawa, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Co najbardziej zatrważające, i to mnie szczególnie uderzyło i pozostało mi w pamięci, to listy, które żona tego człowieka pisała do najwyższych władz państwowych, w tym do Bieruta, prosząc o ułaskawienie męża. Tylko w momencie, kiedy ona te listy pisała, ona nie wiedziała, że jej mąż już nie żyje, bo został skrytobójczo zamordowany, prawdopodobnie strzałem w tył głowy, prawdopodobnie również gdzieś w okolicach Poznania, koło Gądek, przez krwawego Jana Młynarka, ówczesnego kata więziennego w więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. Więc to są tego typu historie i takich historii było tysiące.
Za kilka dni delegacja Instytutu Pamięci Narodowej przyjedzie do Australii. Proszę powiedzieć, kto poza panem wchodzi w skład tej delegacji trzyosobowej i jaki jest program wizyty? Poza wzięciem udziału w otwarciu wystawy oczywiście.
Oczywiście, otwarcie wystawy, jeśli chodzi o Melbourne, jest dla nas kluczowym i głównym powodem przybycia. Przede wszystkim szefem delegacji Instytutu Pamięci Narodowej będzie wiceprezes IPN, pan doktor Mateusz Szpytma. Razem ze mną też będzie szefowa naszej komórki międzynarodowej, pani Agnieszka Jędrzak, która przez w zasadzie cały ten dotychczasowy rok koordynowała wspólnie ze mną pracę związane z wydaniem publikacji i z przygotowaniem bukletów.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękuję.
Serdecznie pani dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Do widzenia.